Witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj tutaj być razem z wami i też dołączam się do tych pozdrowień, które tutaj słyszeliśmy. Przynoszę pozdrowienia od naszej skromnej grupki czteroosobowej w Legionowie, ale która dzielnie, niedziela po niedzieli, kontynuuje swoją pracę. Dzisiaj co prawda w ograniczonej liczbie, ale wiernie w każdym bądź razie. Arek przeczytał wcześniej dwa fragmenty z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, wersety od 10 do 17 i drugi fragment z drugiego rozdziału, wersety od 1 do 5. I ja chciałem się dzisiaj skupić na jednym wersecie z tych fragmentów, to jest werset 17 z pierwszego rozdziału. I apostoł Paweł pisze tak: nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Jest taka bajka dla dzieci, trzy świnki. Zakładam, że młodsze pokolenie je zna, jest to jako króciutko powiem, o czym jest ta bajka. Bajka o trzech świnkach. Są trzy świnki, każda z tych świnek postanawia zbudować dom. Jedna świnka postanawia zbudować dom ze słomy, druga z patyków, a trzecia murowany z kamienia. I przychodzi wilk i chce zjeść te świnki. Każda z tych świnek ucieka do swojego domu. Pierwsza świnka uciekła do swojego domu ze słomy, który przyszedł wilk i zdmuchnął ten dom. Więc przychodzi do drugiej świnki, która schowała się w domu z patyków. Dmuchnął mocniej i zdmuchnął ten dom. I w końcu po raz trzeci przychodzi do tej trzeciej świnki, która jest ukryta, czy te trzy świnki są ukryte w tym trzecim domu, który jest zbudowany z kamienia, który jest murowany i próbuje zdmuchnąć. I co się dzieje? Wilk nabiera tyle powietrza, że pęka, ponieważ nie jest w stanie zdmuchnąć tego domu. Jest to prosta historyjka, ale która uczy dzieci i dorosłych też, nas, tego, że my potrzebujemy budować rzeczy, które mają jakość, które się ostoją. Ponieważ tylko rzeczy, które są trwałe z natury, które są dobrze zbudowane, ostoją się podczas zawirowań, podczas tornada, podczas wichury. Tylko takie rzeczy pozostaną na miejscu. Kościół, jak wiemy, jest pewnego rodzaju budowlą. Nie chodzi o budynek z tej fizycznej cegły, ale jest to budowla zbudowana z żywych kamieni, z żywych cegieł. W związku z tym na ten budynek, na tą budowlę działają siły z zewnątrz, ale też i od wewnątrz. I jak widzimy w tym, co napisał apostoł Paweł do listu do Koryntian, są tam silne tarcia wewnętrzne, napięcia. W tym kościele już nie tylko rysy się pojawiły, ale pojawiły się dosyć poważne pęknięcia. A jeżeli są poważne pęknięcia, to jest zagrożenie, że ten budynek się zawali. Tak jak niedawno mogliśmy słyszeć o rzeczach, o budynkach w Bytomiu bodajże, gdzie budynki popękały w związku z tym, że kopalnia prowadziła tam swoje prace i ludzie musieli opuścić swoje domy, ponieważ było zagrożenie życia z powodu tego, że budynki popękały. Więc Paweł pokazuje nam, jaki jest problem Kościoła w Koryncie i pokazuje, że jest to bardzo poważny problem i poświęca aż cztery rozdziały na wyprostowanie tej samej sytuacji. Jest problem z jednością i jednomyślnością w Kościele. Powstały grupy w tym Kościele, które faworyzowały jakiegoś konkretnego nauczyciela. Jedni faworyzowali, czy woleli Pawła, inni woleli Apollosa, jeszcze inni Kefasa, czyli Piotra, a jeszcze inni mówili, ci wszyscy trzej to są nic, ponieważ my faworyzujemy Chrystusa, my się opowiadamy za Chrystusem i nikogo innego nie będziemy słuchać. Koryntianie zapomnieli tej istotnej rzeczy, czy może nawet się jeszcze nie nauczyli tej istotnej rzeczy, że Paweł, Apollos, Kefas, wszyscy są posłani przez Chrystusa do jednego zadania, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, żeby nauczyć ich, jak mają służyć. Sam Chrystus ich posłał. I oni mają uczyć świętych. Mają uczyć między innymi Koryntian tego, jak służyć Chrystusowi. Więc nie chodzi tylko o samo przedstawienie nauczania, doktryny, nauki. Ale jeszcze, co jest istotniejsze, oni mają swoim życiem pokazać tą naukę. mają zaprezentować, jak ta nauka ma funkcjonować w ich życiu, w życiu Koryntian. Służą przykładem. Więc jest to nauczanie poparte własnym życiem. Dlatego Paweł pod koniec 4 rozdziału tego listu mówi istotną rzecz. Bądźcie naśladowcami moimi. Posyłam do was Tymoteusza, który przypomni wam nie tylko słowa, ale który przypomni wam moje postępowanie w Chrystusie, którego nauczam w każdym kościele, wszędzie, w każdym zborze. On przypomni wam moje postępowanie w Chrystusie, którego nauczam. Paweł naucza postępowania w Chrystusie, nie tylko samych słów, nie tylko doktryny nauki, ale postępowania. Paweł pokazuje swoim życiem naukę, którą przyjął. I Paweł prosi Koryntian, aby go naśladowali. Więc jeśli jest to dobre dla Koryntian, jeśli jest to dobre dla każdego innego zboru, w którym Paweł nauczał, to tym bardziej jest dobre i dla nas. Dla nas tutaj w Szczytnie, dla nas w Legionowie, dla nas w Warszawie, w Białymstoku, czy w tych innych zborach niemieckich, czy w Szwecji. Jest to dobre wszędzie. Jest to uniwersalne. I w wierszu 17, na którym się skupiamy, czy chciałbym, żebyśmy się skupili, Paweł przypomina nam o tym, jak on wykonywał swoją służbę. I są trzy rzeczy, o których mówi. Po pierwsze mówi o swoim zadaniu, o swoich obowiązkach, o swojej pracy. Po drugie mówi o tym, jak wykonuje swoją pracę, w jakiej formie. I po trzecie pokazuje nam, dlaczego właśnie tak wykonuje, a nie inaczej. I takiego postępowania Paweł naucza w każdym zborze. Jeśli jest droga nam jedność i jednomyślność Kościoła, to powinniśmy zwrócić uwagę, skoncentrować się na tym, co mówi Paweł i uczyć się od niego, ponieważ on naśladuje Chrystusa. On postępuje tak, jak postępował Chrystus. Więc po pierwsze, Paweł mówi nam o swoim zadaniu, o swoim posłannictwie. Paweł jest apostołem, jest tym, który jest posłany przez Chrystusa. To oznacza, że przychodzi w autorytecie tego, który go posłał i że przychodzi w jakimś konkretnym celu. Paweł wie, że nie jest posłany do tego, aby chrzcić. I to mówi otwarcie. Z tego, co Arek przeczytał, usłyszeliśmy o tym, że jednak Paweł chrzcił. Że ochrzcił Kryspa, Gajusa, dom Stefana. Jeżeli byśmy patrzyli na całość służby apostoła Pawła, to Paweł głosił Ewangelię, zwiastował dobrą nowinę, a kiedy się zwiastuje dobrą nowinę, to ludzie się nawracają. Więc Paweł miał dużo więcej możliwości, by chrzcić, ponieważ dużo więcej ludzi się nawróciło niż tylko te osoby, które on wymienia. Zwiastowanie Ewangelii daje możliwość chrztów i Paweł doświadczał błogosławieństwa swojej pracy. Wielu ludzi się nawracało. Ale Paweł nie zajmował się chrztami. W wyjątkowych sytuacjach, o których tutaj podaję, które tutaj w tym fragmencie podał. Krysp, Gajus i dom Stefana. Ale to nie było jego głównym zadaniem. Zrobił to, być może był jakiś wyjątkowy powód ku temu, ale zdecydowanie zlecał to komuś innemu, ponieważ skupiał się na głoszeniu Ewangelii. Więc miał wiele możliwości, ale z premedytacją, można powiedzieć, ich nie wykorzystywał. Jeżeli pracujemy, przychodzimy do pracy, zatrudniamy się, to pierwszą rzeczą, jaką pracodawca nam daje, no jedną z pierwszych rzeczy, to przedstawia nam nasze obowiązki, co mamy robić w pracy. I Paweł jest w tej sytuacji. On jest posłany przez Chrystusa i dokładnie wie, co ma robić. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. Ale po roku pracy przychodzi pracodawca i co robi? I robi ocenę pracownika. To go interesuje. Masz, człowieku, obowiązki. Masz, mój pracowniku, obowiązki, ale pytanie, jak ty się z nich wywiązujesz? Jakim ty jesteś pracownikiem? To nas interesuje. Ponieważ jeżeli Paweł mówi, żeby go naśladować, to nas interesuje to, jakim on jest pracownikiem. Wiemy, że zna swoje miejsce, swoje powołanie, swoje posłannictwo. Wie, do czego przepraszam, został powołany. Ale nas interesuje, jak wykonuje swoją pracę. Jakim jest pracownikiem, jakim jest sługą. Więc na podstawie tego krótkiego fragmentu, co możemy powiedzieć na temat Pawła? Korynt nie był jedynym miastem, do którego udał się Paweł. Paweł pojawił się w Koryncie, ponieważ odbyła swoją drugą podróż misyjną, a jak wiemy, tych podróży misyjnych były trzy. I często, kiedy myślimy o Pawle, to myślimy o nim jako o bohaterze wiary i słusznie, ale trochę go idealizujemy. Myślimy, że Paweł to wziął i pojechał gdzieś. Paweł wziął i zwiastował słowo. Paweł wziął i się nawróciło ileś tam ludzi. I myślimy o tym, że dla Pawła to była taka bułka z masłem, chleb powszedni. Zapominamy o cenie, jaką często Paweł musiał płacić za zwiastowanie Ewangelii. Kiedy przybył Paweł do Koryntu, i o tym możemy czytać w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, to oczywiście zgodnie ze swoją praktyką przyszedł najpierw do synagogi, do Żydów, żeby im zwiastować Ewangelię. Z jaką reakcją się spotkał? Żydzi, mówiąc wulgarnie, pogonili go, bluźnili. Przeciwstawili się Pawłowi, a kiedy nadarzyła się okazja, stawili go przed sądem. Więc Paweł miał przeciwności. To nie była taka bułka z masłem. Ale co widzimy? Paweł zostaje w Koryncie. Była pierwsza podróż misyjna. Teraz, będąc w Koryncie, odbywał drugą podróż misyjną i jest jeszcze trzecia. Paweł nie zrezygnował. Paweł nie uciekł. Paweł był oddany Jezusowi. Paweł odbywał dalej podróże misyjne i dalej głosił Chrystusa i dalej umacniał różne zbory. Po drugie, po tym jak Żydzi przeciwstawili się Pawłowi i bluźnili, Paweł odłączył się do nich, zamieszkał u pewnego człowieka, którego dom sąsiadował z synagogą i przez to wiele osób się nawróciło. Nie przez to, że zamieszkał, prawda, ale przez zwiastowanie Ewangelii nawróciło się wiele osób. Ale ciągle były sprzeciwy wobec Żydów, czy od Żydów. I wtedy Paweł otrzymał widzenie od Pana Jezusa. Czy widział Pana Jezusa? I Pan Jezus powiedział do niego: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie. Gdy Paweł był podczas pierwszej podróży misyjnej w Ikonium, poganie chcieli znieważyć i ukamienować Pawła. Wtedy Paweł uciekł do innego miasta, do zborów galackich. Teraz Paweł znowu jest w tarapatach, ale otrzymuje słowo od Pana Jezusa i co robi? Ucieka? Nie. Pozostaje przez rok, przez półtora roku w tym mieście, czyli można powiedzieć, że bardzo długo, porównując czas, jaki spędzał w innych miejscach, zostaje, ponieważ polega na słowie Chrystusa, na Chrystusie. Trzecia rzecz. Paweł mówi nam, że zajmuje się zwiastowaniem, a nie chrzczeniem, ponieważ do tego posłał go Chrystus. Stąd możemy powiedzieć, że Paweł jest posłuszny Chrystusowi. Skupia się tylko na tym, na swoim zadaniu, nie na czymś innym. Jako apostoł miał wiele możliwości, żeby chwytać się różnych rzeczy, żeby robić różne rzeczy, ale nie. On otrzymał słowo od Chrystusa, jego posłannictwem było zwiastować Chrystusa, więc robił tylko to, do czego został powołany. Istotą sługi jest posłuszeństwo. Gdyby Chrystus nie był posłuszny Jezusowi, to nie mógłby nauczać Chrystusa, zwiastować Chrystusa. Jego zachowanie przeczyłoby nauczaniu. A tak, jego nauczanie jest poparte jego działaniem. Paweł jest posłuszny i wykonuje dokładnie to, do czego posłał go Chrystus. Nie zajmuje się wszystkim innym dookoła. I po czwarte, Paweł stosuje się do nakazu Chrystusa i robi to, co Jezus mu nakazał. I nie ma w tym jakiejś pychy. Często ludzie mówią, że są specjalistami w jakiejś dziedzinie. Oni się specjalizują, są w tym dobrzy. Ale często ta specjalizacja powoduje, że nosek zadziera się do góry. Że jak trzeba zrobić coś pośredniejszego, coś takiego zwykłego, powszedniego, to oni mówią: nie, ja jestem specjalistą, ja nie jestem do takich zadań, ja nie jestem do takich rzeczy. Apostoł Paweł, można powiedzieć, w pewnym sensie się wyspecjalizował. Ja jestem, ja zwiastuję Ewangelię, ale jak trzeba, to zrobię wszystko inne. Będę szył namioty, żeby się utrzymać. Ochrzczę. To nie jest moje główne zadanie, ale ochrzczę. I to zrobił w wyjątkowej sytuacji. Z drugiej strony Paweł też nie jest teatrem jednego aktora, że robi wszystko, żeby go ludzie widzieli. To też pokazuje, że Paweł w swojej służbie jest pokorny względem Chrystusa. Zajmuje się tylko tym, do czego powołał go Chrystus. Mógłby robić wszystkie inne rzeczy. Mógłby zapełnić swoją działalnością Korynt, ale ogranicza się tylko do tego, do czego powołał Chrystus. Więc to możemy wystawić pewną ocenę Pawłowi, patrząc na to wszystko. Możemy powiedzieć, że jego postawa, jego praca charakteryzuje się oddaniem Chrystusowi, poleganiem na Chrystusie, posłuszeństwem Chrystusowi oraz pokorą względem Chrystusa, który go posłał. Można zadać sobie pytanie, kim dla Pawła jest Chrystus? Że jest tylko Chrystus, tylko Chrystus, tylko Chrystus, pokora, oddanie, posłuszeństwo, oddanie, czy poleganie na Chrystusie. Chrystus jest jego Panem, a on jest sługą. I tego się trzyma. Paweł to rozumie, rozumie swoje miejsce i tego się trzyma. Trzyma się tego, ponieważ służy Chrystusowi. Postrzega siebie jako sługę i widzi siebie w roli sługi. Ponieważ Paweł jest sługą Chrystusa, robi dokładnie to, co Chrystus mu nakazał. I tego właśnie oczekuje się od sługi. Paweł jest posłany przez Chrystusa, przychodzi w jego autorytecie, ale jak przychodzi? Czy przychodzi, aby rządzić ludźmi? Czy przychodzi, aby dyrygować, rozstawiać? Nie. Paweł przychodzi, aby służyć. Jest tym oddany, polega na Chrystusie, jest posłuszny Chrystusowi i jest pokorny względem Chrystusa. Teraz przejdźmy do drugiej rzeczy. W jakiej formie Paweł służy? Ponieważ mówi w wierszu 17, że nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy. Więc widzimy, że Paweł rozumie swoje posłannictwo, ale też rozumie, jak ma to wykonać, w jakiej formie to jego posłannictwo będzie wykonywane. To zadanie, to posłannictwo nie może być wykonane w mądrości mowy, w mądrości słowa. Jest posłany do zwiastowania, ale nie może to być zwiastowanie w mądrości słowa. To znaczy, że Paweł w pewnym sensie, no nie powiem, że ma związane ręce, ale nie ma tutaj dowolności w wykonywaniu tego zadania. Kiedyś pracowałem w banku w dziale informatycznym i szukaliśmy człowieka na stanowisko operatora. Więc dział informatyczny, więc oczywiście ta osoba musiała się znać na komputerach, ale nie tyle nam chodziło o znajomość komputera, ile o pewną postawę człowieka. Czy ten człowiek był w stanie, tak powiem, uniżyć się i zrobić rzeczy według procedury. Na pewno miał dużo w głowie, dużo wiadomości odnośnie komputerów, ale pytanie było, czy był w stanie jakby przejść ponad tym i zrobić to, co ma na kartce, wykonać instrukcje. I wielu ludzi przychodziło i wielu ludzi chciało się wykazać. Chciało pokazać, jacy oni są dobrzy w komputerach. I kiedy dostawali zadanie do wykonania, żeby przygotować 3 komputery dla innych pracowników, to dostawali instrukcje i później sprawdzaliśmy, czy oni wykonali. Okazywało się, że te komputery nie są przygotowane do pracy dla innych pracowników, ponieważ oni nie byli w stanie podążać za instrukcją, nie byli w stanie wykonywać procedur. I niestety, ale musieliśmy podziękować takim ludziom, ponieważ oni nie wykonywali swojej pracy należycie. Więc tutaj, jeśli chodzi o Pawła, jest pewne podobieństwo, jest pewne zadanie do wykonania, ale ono musi być wykonane w odpowiedni sposób, bo jeżeli będzie wykonane inaczej, to będzie źle wykonane, albo nie będzie wykonane w ogóle. Paweł rozumie, że nie może zwiastować Chrystusa, czy dobrej nowiny w mądrości mowy, ponieważ tak działa świat. W tamtym czasie w basenie Morza Śródziemnego, w tych wszystkich krajach, miastach, które leżały nad Morzem Śródziemnym, można było usłyszeć stoików wygłaszających swoje mowy, filozofów, którzy przychodzili na rynki, którzy ścierali się pomiędzy sobą, którzy wygłaszali swoje mowy. Każdy z nich, z tych stoików, z tych filozofów, reprezentował swoją szkołę, która skupiała uczniów. Rywalizowali między sobą, konkurowali, ponieważ wiadomo było, że lepszy mówca przyciąga więcej uczniów. A jeżeli jest więcej uczniów, to za tym idą pieniądze. Jest więcej pieniędzy. Więc ta sztuka mówienia polegała na tym, żeby przyciągać ludzi do siebie. Orator, ten mówca, używał takiego języka, używał wspaniałych słów, wyszukanych określeń czy porównań po to, żeby zrobić wrażenie na innych. Wrażenie na innych swoją własną mądrością, swoją własną elokwencją czy sposobem mówienia, swoim oratorstwem. I w pewnym sensie Kościół Koryncki przejął coś z takiego myślenia światowego. Zaczęli naśladować świat. Dlatego doszło do podziału pomiędzy na zwolenników różnych nauczycieli. Ale dla Pawła było to zupełnie obce myślenie. W drugim rozdziale wersety od 1 do 5 mówi, Paweł mówi nam, jak przyszedł, jak postępował, kiedy był w Koryncie. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego między wami nie umieć, jak tylko Chrystusa Jezusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Więc pod względem swojej mowy, pod względem standardów świata, Paweł nie zrobił wielkiego wrażenia na Koryntianach. Ponieważ jego mowa nie spełniała tych standardów, jakie mieli stoicy, filozofowie. Ona się różniła, ponieważ Paweł miał inne priorytety. Nie było tam wyniosłości mowy lub mądrości ludzkiej. Nie było tam głoszenia w przekonywujących słowach mądrości. W drugim liście do Koryntian jest mowa o tym, że mowa Pawła nie zrobiła wrażenia na Koryntianach. To nie było coś, co by przyciągało w takich standardach światowych. Kiedyś jeden pastor został zapytany przez człowieka, który przychodził do kościoła, który słuchał kazań tego pastora. Więc ten człowiek raz zapytał pastora: pastorze, ty zawsze głosisz proste kazania. Czy głosisz je dlatego, że... Czy robisz to specjalnie? Czy one są tak proste specjalnie, czy po prostu ty lepszych nie jesteś w stanie już przygotować? Czy to jest to wszystko, na co cię stać? W tej sytuacji też można zadać pytanie, podobne pytanie Pawłowi. Czy Paweł zrobił to specjalnie? Że to nie było zwiastowanie w mądrości słowa, w mądrości mowy? Czy też to było tyle, na ile było stać Pawła? Jego potencjał intelektualny był tak ograniczony, że tylko tyle mógł zrobić. Co możemy powiedzieć? W jakim świetle widzimy Pawła w Nowym Testamencie? Jaki jest jego potencjał intelektualny? Więc Nowy Testament ma 27 ksiąg. 13 z nich jest autorstwa apostoła Pawła. 6 z tych listów to są listy doktrynalne. I dzisiaj nasza myśl teologiczna, nasza doktryna opiera się na tym, co apostoł Paweł napisał. Widzimy Pawła, na przykład w Atenach, wyszedł, zwiastował na Areopagu, tam gdzie zwiastowali, czy mu głosili filozofowie. Paweł był w stanie rozmawiać ze zwykłymi, prostymi ludźmi, jak i stanąć przed królami. Był dobrze wykształcony jak na ówczesne czasy i na tamten region. Więc Paweł, potencjał intelektualny Pawła był dosyć duży, powinien wzbudzać szacunek i poważanie.
Paweł mógł rozmawiać ze stoikami, mógł rozmawiać z epikurejczykami, z tymi filozofami i przeciwstawiać im się. Był godnym oponentem, więc jego potencjał intelektualny jest dużo większy niż tutaj Paweł nam prezentuje. Paweł był dobrze przygotowany. Ale widzimy, że Paweł zrezygnował z prezentowania Ewangelii w taki sam sposób, jak to robili, jak wygłaszali swoje mowy stoicy. Postanowił nie umieć nic innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc Paweł specjalnie prezentował naukę o krzyżu w sposób, który dla świata był nieatrakcyjny i niepociągający. Mówił w sposób prosty, tak, żeby każdy mógł zrozumieć istotę jego przesłania. Paweł świadomie i celowo ograniczał siebie. Jego postępowanie było odmienne od tego, jakie prezentowali filozofowie ze świata, stoicy. I takie zachowanie Pawła rodzi w nas pytanie, dlaczego tak postępował? Filozof stoicki, mówiąc swoją płomienną mowę, prezentując swoje zdolności myślenia, swój potencjał intelektualny w rozumieniu, w mówieniu, oczekiwał poklasku, oczekiwał chwały od ludzi. To miało przełożenie na finanse. On czerpa z tego korzyści. Paweł robi rzecz zupełnie odwrotną. Prezentuje Chrystusa w sposób nieatrakcyjny według standardów świata. Tym samym rezygnuje z tego wszystkiego. Rezygnuje z własnej chwały, rezygnuje z własnych korzyści, rezygnuje z własnych ambicji. Dlaczego? Jakbyś często, może nie często, ale czasami są ludzie, o których dowiadujemy się, że zrezygnowali z czegoś. Być może sam byłeś w sytuacji, gdzie zrezygnowałeś z czegoś i ktoś zapytał się, czy powiedział tobie, słuchaj, ty jesteś nienormalny. Normalnie to ty powinieneś wziąć dla siebie jak najwięcej. Wykorzystać tą sytuację, żeby coś dla siebie ugrać. A ty robisz taki numer. Ty rezygnujesz z tego wszystkiego. Dlaczego? Bo dla mnie to jest nienormalne. Dla człowieka ze świata to jest nienormalne. Więc pytanie, dlaczego Paweł tak robi, a nie inaczej? Dlaczego rezygnuje z własnej ambicji, z własnej korzyści, z własnej chwały? Paweł daje nam odpowiedź. Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ tym pytaniem to dlaczego dotykamy serca, istoty służby Pawła? Czym Paweł kieruje się w swojej służbie? Jaka jest jego filozofia? Jaka jest jego misja? Jaka jest jego wartość nadrzędna? Dlaczego Paweł zwiastuje Chrystusa nie w mądrości mowy? Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Krzyż Chrystusowy jest istotą, jest wartością nadrzędną Pawła. Ze względu na Chrystusa i na jego krzyż Paweł rezygnuje z własnych korzyści, ambicji i chwały. Ze względu na krzyż Chrystusa Paweł jest gotowy poświęcić swoje życie w służbie dla Niego. Jak wiele Paweł doświadczył w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale wersety 24-29 nam mówią. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwie na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli kto się potnie, czy ja nie płonę? Ponadto Paweł był w więzieniu i ostatecznie umarł śmiercią męczeńską, do końca pozostając wiernym swojemu Panu, którego tak ukochał. Co to jest krzyż Chrystusowy? Oczywiście nie chodzi o kawałek drewna, nie chodzi o pewien symbol. Chodzi o to, co Jezus zrobił na krzyżu. Krzyż Chrystusa jest tylko pewnym skrótem myślowym, za którym stoi cała nauka, która mówi o tym, co Jezus zrobił, aby nas odkupić. Krzyż Chrystusa to wszystko, co Jezus zrobił, aby nas odkupić z niewoli grzechu, aby nas pojednać z Bogiem, aby nas stawić doskonałymi przed Jego obliczem. Krzyż Chrystusowy odsyła nas do miejsca, gdzie Jezus wziął na siebie nasze winy. Odsyła nas do miejsca, gdzie Jezus otrzymał karę za nasze grzechy. Krzyż Chrystusa mówi o przelanej krwi i o śmierci Baranka Bożego. Mówi o przebłaganiu Boga za nasz grzech. Mówi o pokoju, jaki jest przez ten krzyż, przez przelanie krwi. Krzyż Chrystusa to centrum dobrej nowiny. Bez krzyża nie ma Ewangelii. Jeżeli nie zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, to nie zwiastujemy dobrej nowiny. Krzyż Chrystusa mówi o tym wszystkim, co było konieczne dla naszego usprawiedliwienia, co Jezus musiał zrobić dla nas, za nas, w nasze miejsce, w naszym imieniu. I porównując cenę, jaką Paweł zapłacił za posłuszeństwo Jezusowi, to, co zrobił Chrystus, czy to, co zrobił Paweł, cena, jaką zapłacił za posłuszeństwo Chrystusowi, jest niczym w porównaniu do ceny, jaką Jezus musiał zapłacić, będąc posłusznym Ojcu, który Go posłał na świat, był Zbawicielem świata. Cena, którą zapłacił Paweł za posłuszeństwo Jezusowi, było żadną ceną w porównaniu z tym, jaką Jezus musiał zapłacić cenę, aby odkupić Pawła z niewoli grzechu. Nie ma porównania z tym, pomiędzy tym, co zrobił Jezus, a tym, co zrobił Paweł. Nie ma skali do zmierzenia wielkości dzieła Jezusa Chrystusa. Nie ma skali dla miłości, jaką Jezus okazał nam, kiedy umarł za nas, aby nas wykupić z naszych grzechów. Możemy jedynie powiedzieć na zasadzie porównania. Nie ma większej miłości ponad Jego miłość. Tej miłości doświadczył Paweł w swoim życiu. Bóg go uratował. Był to Bóg, którego on prześladował. To doświadczenie Bożej łaski przemieniło Pawła i sprawiło, że krzyż Chrystusa stał się centrum jego życia, istotą jego życia, istotą jego służby. Paweł powiedział o sobie, w Galacjach możemy czytać w 2 rozdziale, w 20 wersecie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Krzyż jest istotą życia Pawła. Paweł mówi nam, że postępuje w ten sposób, ponieważ nie chce, aby krzyż Chrystusowy utracił moc. Przez to widać, że zależy mu na krzyżu Chrystusowym, aby ten krzyż był prezentowany w mocy. Kiedy krzyż Chrystusowy traci moc? Dzieje się to wtedy, kiedy dobra nowina jest zwiastowana w ludzkiej mądrości, we wspaniałych słowach, wyszukanych opisach, kiedy przykłada się większą wartość do formy niż do treści. Krzyż Chrystusa traci moc, kiedy naszym zachowaniem czy służbą powodujemy, że wzrok ludzi odwraca się od Chrystusa i Jego dzieła odkupienia, a skupia się na nas samych, na naszej mądrości, na naszych umiejętnościach, na tym, co my robimy. Krzyż Chrystusa traci moc, kiedy nasze życie nie odzwierciedla prawdy, którą ten krzyż niesie. Krzyż Chrystusa traci moc, kiedy ci, którzy go głoszą, sami nie biorą krzyża na siebie. Paweł nie chciał, aby krzyż Chrystusowy utracił moc w wyniku jego osobistych ambicji, szukania chwały dla siebie, zwracania uwagi na siebie. Paweł został posłany w tym celu, aby zwracać oczy ludzi na Jezusa i jego doskonałą ofiarę. Co to niesie ze sobą? Jan Chrzciciel rozpoczął swoją służbę przed Jezusem. Jan Chrzciciel był już znany i rozpoznawany. Był uznawany za proroka. Ale kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę, Jan rozpoznał, kim jest Jezus. I powiedział tak. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Więc Paweł to rozumiał, że nie jest posłany, by głosić siebie, by szukać własnej chwały, ale by szukać chwały Jezusa. Zwiastując Ewangelię nie w mądrości mowy, rezygnuje z siebie. Z własnej korzyści pokazuje, że staje się mniejszym na rzecz Chrystusa, na rzecz Bożej chwały, żeby Bóg był uwielbiony. Nie chciał, aby krzyż Chrystusowy stracił moc w wyniku jego osobistych ambicji. Dlatego krzyż jest obecny w życiu Pawła. Krzyż Chrystusa nie jest tylko nauką. To nie są tylko słowa dla Pawła, ale są istotą jego życia. Paweł nauczał o krzyżu, ale też żyje krzyżem. Paweł wziął swój krzyż i naśladował Jezusa. I to widać nie tylko w jego mowie, ale i w czynie. Krzyż Chrystusa był tak cenny dla niego, że nie zawahał się służyć Chrystusowi całym sobą, całym swoim życiem. Krzyż Chrystusowy był motywacją jego służby. I ważność krzyża w życiu Pawła powodowała, że rezygnował z siebie, że krzyżował siebie i robił wszystko, by wywyższyć Jezusa oraz Boga Ojca. Więc Paweł uczy nas nie tylko doktryny, nie tylko nauki, ale on uczy nas czegoś więcej. Jak postępować w Chrystusie? Jak funkcjonować w Chrystusie? Więc podstawowe pytanie to, czy jako chrześcijanin, chrześcijanka, służysz w Kościele? Być członkiem Kościoła, uczęszczać do Kościoła nie jest równoznaczne ze służeniem. Dzisiaj jest to bardzo poważny problem w środowisku chrześcijańskim. Jest wielu ludzi, którzy przychodzą do Kościoła tylko i wyłącznie po to, żeby brać. Oczywiście są ludzie w Kościele, którzy nie są w stanie dawać, ponieważ na tą chwilę są słabi, chorzy w duchowym sensie i oni potrzebują brać dla siebie, oni potrzebują lekarza, oni potrzebują stanąć na nogi i nie są w stanie dawać. I to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. Niech tacy ludzie biorą jak najwięcej, żeby jak najszybciej stanęli na nogi i mogli służyć innym. Ale jeśli mówimy o zdrowych ludziach w sensie duchowym, którzy nawrócili, są gorliwi, ale nie służą, to jest to chora sytuacja. Można być takimi sępami. Jest padlina, to jest żer. Ale jeżeli przestaje być tutaj, jest tam serwowane to, co my chcemy, to my się wynosimy. Więc tego nie nauczał Chrystus. Chrystus nauczał, żeby służyć, ponieważ On sam przyszedł po to, aby służyć i aby oddać swoje życie na okup za wielu. Chrystus uczył służenia. Uczy służby, budowania ciała Chrystusowego i do tego w Kościele ustanowił różne służby słowa. Jak wykonujesz swoją służbę? Jeżeli jesteś w Kościele i służysz, to jak wykonujesz swoją służbę? Czy robisz to, do czego powołał Cię Chrystus? Czy robisz to, do czego posłał Cię Chrystus? Czy też zajmujesz się wszystkim innym, ale nie tą jedną rzeczą? Jeśli chcemy, aby nasza służba podobała się Bogu, jeśli chcemy, aby Bóg się do niej przyznał, to musi ona być sprawowana według standardów Królestwa Bożego. Nie według standardów świata. My musimy robić wrażenie na Bogu, a nie na nas samych. Kiedy szukamy Jego chwały, kiedy staramy się Jemu podobać, to wtedy wykorzystujemy nasz potencjał we właściwy sposób. Kiedy nasze ambicje są umartwiane, kiedy nie szukamy własnej chwały, kiedy nie szukamy własnej korzyści, ale szukamy w tym wszystkim, w tej naszej służbie szukamy Chrystusa. Pragniemy, aby Jemu się podobać, Jemu służyć, Jego wywyższać. To jest właściwy sposób do służby. Jaka jest Twoja filozofia służby? Co jest tą wartością nadrzędną? Czy krzyż Chrystusa jest tak samo cenny dla Ciebie, jak był dla Pawła? Czy potrafisz stać się mniejszym po to, aby Chrystus mógł być wywyższony? Czy potrafisz rezygnować z siebie na rzecz Chrystusa? Rezygnowanie z siebie nie jest czymś łatwym. A jeżeli nie mamy wartości nadrzędnej, to nie mamy nic, co by nas pchało czy motywowało do tego, żeby umartwiać się, żeby krzyżować nasze cielesne pożądliwości, żeby umartwiać to, co cielesne w nas. Ale jeśli tak jak Paweł masz najwyższą wartość i tą wartością jest krzyż Chrystusa, to masz właściwą motywację do tego, żeby właściwie służyć Chrystusowi, masz motywację do tego, żeby umartwiać siebie, żeby rezygnować z siebie, masz motywację do tego, żeby stawać się mniejszym, ponieważ dążysz do tego, żeby Chrystus stawał się większy. Jeżeli ukrzyżowany Chrystus będzie Twoją najwyższą wartością, to Twoja służba nie będzie ciężarem, ale będzie przyjemnością. Jeżeli Twoja służba będzie, czy też jeżeli w Twojej służbie wartością nadrzędną będzie Chrystus, Jego krzyż, to wtedy zaczniesz postrzegać inaczej swoich braci i siostry, którzy są wokół Ciebie. Będziesz widział ich w innym świetle. Będą dla Ciebie cenni z powodu krzyża Chrystusowego. Wtedy naturalne będzie dążenie do jedności i jednomyślności. Zatem wniosek, jaki się pojawia, to taki, że bez krzyża Chrystusowego nie ma mowy o jedności i jednomyślności. Nie chodzi tylko o to, żeby mieć tą samą naukę. Oczywiście trzeba ją mieć odnośnie krzyża Chrystusowego. Trzeba być człowiekiem wierzącym, odrodzonym na nowo. Ale też trzeba mieć iść więcej, głębiej. Trzeba krzyż Chrystusa pokazywać swoim życiem. To jest właściwa nauka o krzyżu. Jedność, jednomyślność Kościoła zaczyna się właśnie od krzyża Chrystusowego i na nim jest budowana. Jeżeli nie jest budowana w ten sposób, to jest to budowla ze słomy czy patyków. Nie ostoi się. Sprawdzajmy, weryfikujmy siebie, na ile krzyż Chrystusa jest ważny w naszym życiu. Na ile krzyż Chrystusa motywuje nas do służenia innym. Jeżeli jest coś, co usuwa na bok krzyż Chrystusa, wyznajmy to Bogu. Pozbądźmy się tego. Jeżeli tak będziemy służyć Chrystusowi, to nasza służba będzie się Jemu podobać. W ten sposób uwielbimy Go. Więc wracajmy do krzyża. Służmy tak, aby krzyż Chrystusowy nie stracił mocy. Amen.